Za chwilę zapowiedziana wcześniej sztuka, której dokończenie ze względu na reklamy nastąpi w trzeciej części programu.
Teatr Polskiego Radia. Brat naszego Boga. Słuchowisko według dramatu Karola Wojtyły w adaptacji i reżyserii Henryka Rozena.
Był onego czasu człowiek bardzo piękny, dostojny, oświecony i ogładzony w towarzystwie ludzi zamożnych. Urodził się i wychował na pana. Oprócz tego był artystą. Zdarzyło mi się widzieć jego obraz z czasów młodości. To dzieło nosiło nazwę Ogród Miłości. Kto na nie patrzał, musiał myśleć o swoich latach szczęśliwych, o marzeniach wiośnianych. Musiał ujrzeć swą młodość. Jest w tym malowidle jak gdyby młodość wszystkich ludzi na całej ziemi. Szczęście, poranne dni rodu ludzkiego w niepojęty sposób zebrane i okazane w jednym widoku. Martwe farby tchną tam widokiem kwitnących drzew. Pachną kwiaty. Ów piękny młodzieniec, któremu szczęście dawało klucze do wrótni ogrodu miłości, poszedł z innymi na pole bitwy. Był ciężko ranny, a nawet stracił nogę. Gdy zaś przyszło nieszczęście najgorsze, najokrutniejsze, vae victis, wziął w swą duszę tak dużo wspólnego cierpienia, iż stracił więcej niż nogę, niż część ciała, bo stracił rozum. Wiedziano, że wariuje, to znaczy, że chodzi po nocach po najdalszych przedmieściach, po zaułkach, po krańcach, że podnosi z rynsztoków opuchlaków, nędzarzy, potyfusowych, głodomorów, kostniejących z zimna pijaków, w delirium wyrzuconych z szynku na bruk łajdusów, nędzę bez nazwy i kierunku swej zbrodni, zdychającą na ziemi. Wiedziano, że zaczepia po gliniankach i rowach kanarie, zmawiające się na zabój.
Jak nie dadzą nam więcej węgla, to pójdziemy powybijać się prezydentowi miasta i tym urzędasom z opieki społecznej.
O, właśnie. Niech zobaczą, co znaczy zębami szczękać.
Mówi się, że to ogrzewanie.
I co to da? Znajdzie się zaraz kilku szklarzy, którzy za szkło.
To potłuczymy na kawałki wszystkie szkło po szklarniach.
Widziano go w towarzystwie takich oto ludzi, zmierzającego na ich czele w jakimś kierunku. Nie było wówczas pogotowia ratunkowego, ani przytułków noclegowych. Było tylko jego obłąkane serce. Zrazu myślano, że może w obłędzie przystał do zbójów i dał się namówić do zbrodni. Później przekonano się, że jest to tylko święty oprawca zbierający ludzką padlinę. Chrystusowy łapacz, który głupim stał się dla miłości człowieka.
Słuchajcie, sprawa jest delikatna. Nie możemy pozwolić, żeby stan, w jakim się Adam znalazł, doprowadził go do depresji i w konsekwencji jak kiedyś do szpitala.
Racja, trzeba go z tego wyciągnąć.
Adam wiele spraw przetwarza sobą, a potem skutki tego przenosi na płótno. Moim zdaniem to nie jest typowy malarz.
To przetwarzanie też nie jest mi obce.
Ale każdy z nas poszukuje na płótnie kolejnych rozwiązań swego życia. Ono rozgrywa się i spełnia na płótnie. Jesteśmy związani z płótnem, uzależnieni od palety, a Adam nie. Adam żyje w sobie, nie na płótnie.
Przecież nie kto inny, tylko on napisał, że istotą sztuki jest dusza wyrażająca się w stylu. W stylu, rozumiesz?
No tak, ale dalej w tym samym artykule napisał, że droga do prawdy to jedyny bezpośredni cel sztuk. On szuka prawdy, nie stu.
Patrz, podarł tyle szkiców. Ale czekaj, Jerzy. Chcesz przez to powiedzieć, że nie uda nam się go odciągnąć od tych opuchlaków i pomóc wrócić do siebie?
A może on właśnie z tymi opuchlakami jest u siebie? Adam jest mocno wciągnięty. Nie uda się go zawrócić.
Musi się udać.
Przypuszczam, że znam początek tego wszystkiego. Zeszłej zimy, lub raczej na przedwiośniu, wracaliśmy z jakiegoś przyjęcia. Było nas kilku: Leon, Stefan, Adam i ja. Gdzieś na Krakowskiej deszcz ze śniegiem zaczął ostro przycinać, zerwał się mocny wiatr i sypnęło w oczy gęstą kurzawą. Ktoś powiedział, że trzeba przeczekać. Wpadamy do pierwszej lepszej bramy. Adam jak zwykle zniecierpliwiony zaczął po ciemku szukać klamki. Niespodzianie drzwi ustąpiły bez trudu. Przed nami była ogromna przestrzeń. Półmrok. I kilka zaledwie kropel światła kapało od dwóch lamp naftowych wiszących u stropu, zatrzymując się w połowie wysokości sali. Sama podłoga leżała w mroku. Adam posuwał się zwolna naprzód. Słyszałem jego kroki. Nie stąpał po deskach. Było to klepisko udeptane. Powoli nasze oczy przyzwyczaiły się do ciemności. Zobaczyliśmy wtedy szereg brycz, lub raczej legowisk z desek. Na ich brzegu przycupnęli ludzie. Siedzieli, leżeli, kołysali się, z kolanami wysoko pod brodą, złożeni jak kadłub raka. Palili papierosy, grali w karty, rozmawiali półgłosem. Ktoś w kącie awanturował się o miejsce. Byli tam mężczyźni i kobiety. W tym wszystkim najgłębsze wrażenie czynił głuchy odgłos stóp Adama. Szedł między rzędami legowisk, jakby przyciągany niezwykłą siłą. Zdjął swój szeroki kapelusz i niósł go w ręce, mnąc na piersiach. Po chwili prawie nie było widać jego postaci. Słyszałem tylko ten krok, dudniący w mrokach ogrzewalni, jakby spadał z wysoka. Tak szedł, przeprowadzany ich nieprzyjaznymi spojrzeniami, czasem pełnymi nienawiści, ale też ciekawości. Jak ktoś zabłąkany, kto po raz pierwszy szuka schronienia w tej norze. Potem wrócił do nas. W słabym świetle twarz miał jakby ulaną z wosku, wielkie, przerażone oczy. Powiedziałem: Adam, deszcz ustał, możemy pójść. Wyszedł z nami bez słowa. Nikt nie odważył się już powrócić rozmową do wspaniałego przyjęcia. Wszyscyśmy czuli tę przepaść.
I co, Adam?
Do końca Grodzkiej nie odezwał się ani słowem.
Starzy, młodzi, o postawach dorodnych i pokracznych, wszyscy przelotnie spoglądali na Adama, lecz bez natarczywej ciekawości. Jacyś szpetni, ordynarni, pospolici, twarze ospowate, czerwone jakby od wódki, obrzękłe jakby od choroby, porysowane krostami i bliznami. Ogwar niechętny, przerzucanie się najniezbędniejszym słowem z musu zastępowało rozmowę. Głód, znużenie i senność malowały się w tych figurach.
Zimno.
Przepraszam. Jeżeli wolno. Może sobie mnie przypominacie. Opatrzność zrządziła, że kiedyś deszcz i wichura zagnały mnie tutaj.
Czego chcesz?
A nie mogłem nie wrócić.
Nie masz gdzie kości położyć na noc. To już jest miejsce.
Nikt nikogo nie wygania, bo niczyje miejskie. Tylko się śpiesz, bo jeszcze przyjdą. W taki mróz nikt się nie szwędzi.
Nie zrozumieliście mnie. Ja nie przyszedłem tutaj mieszkać.
Nie jesteś ty zawiany? Bo gadasz od rzeczy. Ten, co tu nie mieszka, nie ma tu czego szukać. Tu hołota.
Nie przyszedłeś nocować, to czego chcesz?
Przyniosłem wam trochę jedzenia, coś do ubrania, od dobrych ludzi.
Od dobrodzieju? I ty też, dobrodziej?
Dobrodziej, dobrodziej, dobrodziej.
Dla nas? Łby sobie pourywają.
Pokaż.
To będzie dla mnie.
To będzie dla mnie.
Ale płaszcz. Ja cię przepraszam.
Nic od rana w gębie nie miałem.
Jest chleb. Jest i rozgrzewka.
Daj to, bo przywalę.
Oddawaj. Ja pierwszy. Zabierz, pierwszy.
Nie wie pan o jakiejś pracy?
Poszukamy. A niech pan przyjdzie do mnie jutro.
Gdzie?
Basztowa 1.
A może zechciałby pan jakiś drobiażdżek z biżuterii? Tanio sprzeda.
Panie, to potrzeba jakiegoś palta. No, gorączkę mam.
Postara ci się na drugą zimę, jak wyciągniesz kikutę.
Panie, mi potrzeba jakiegoś palta. Gorączkę mam.
Postaram się.
Proszę. Tutaj są tabletki. Niech pani to weźmie. I popije wodą.
Ożeż by hołoto żebracko. Ścieru. Oddawajcie to. To niech pozabiera z powrotem. Oddawaj. Pozabiera. Ej ty.
Dobrodziej od dobroczyńców. Zabieraj się z tym wszystkim.
Wąs stąd.
Bracia, źle mnie zrozumieliście.
Są takie sytuacje, kiedy pewne odruchy trzeba uznać za własne i nie doszukiwać się ich przyczyn poza sobą.
A więc zrezygnować z myśli, że to przeznaczenie? Że opatrzność?
To jasne.
Do czego to ma prowadzić?
Do nieprzeceniania sił. Do odsunięcia szaleńczych planów.
Do odwrotu.
Bo wszystko ma sens. O tyle, o ile. Sam widziałeś. Zostaną tym, czym chcą pozostać. Nie ma w tym twojej winy. Cóż poradzisz na opór i złą wolę?
Rozumowanie niepozbawione sensu.
Widzę, że mam do czynienia z człowiekiem rozsądnym, który nie porywa się na rzeczy niemożliwe, nadludzkie.
Rozumując tak poprawnie jak ty, upadamy. Idziemy na dno.
Nie przejmuj się tym. Myśl tak. Jestem rozumem. Moim jedynym zadaniem jest wydobycie właściwego obrazu świata. Przecież nie jestem kariatydą świata. Nie mam obowiązku dźwigać jego ociężałego kadłuba. Reszta jest bez znaczenia.
Czy to są moje własne myśli? Czy ktoś mi je podpowiada?
Doprawdy? Radzę ci, nie wracaj nigdy do ogrzewalni, jeśli nie chcesz zaszkodzić.
Komu? Lub czemu? Wyzwoleniu tych ludzi?
To się musi dokonywać powoli. Od wewnątrz. Musi wypłynąć z nich samorzutnie i dojrzeć. Trzeba poczekać. Tymczasem ty chciałbyś, na przykład, kazałbyś im się modlić, prawda? Pracować.
Dźwigać krzyż. Nawet jeśli...
Nie o to chodzi. Trzeba dać im dojrzałość.
Dojrzałość? Co to znaczy?
Dojrzałość ludzką. Ta, która wynika z warunków bytowania.
Wciąż usiłujesz omijać pewne punkty. Gotów jestem pomyśleć, że jesteś mną.
Bo jesteś szaleńcem. A ja muszę mieć za ciebie rozsądek i umiar. Stanowię czynnik równowagi twojego ja. Widzisz tego tam? Pod ścianą. Gdzie latarnia? Leży. Jest nieprzytomny.
Oczywiście. Nie żądasz teraz ode mnie, by zapytać tego człowieka...
Co ci się stało?
Dobrze się czujesz, człowieku?
Nie przerywaj mu snu.
Snu? Jest wycieńczony. Ale to coś więcej.
To żebrak pod latarnią.
Jest w nim obraz.
Podobieństwo? Czyje?
Nie wiesz.
Dla ciebie wszystko ma wartość obrazu.
Obraz pozamalarski. Nieuchwytny dla oczu, który trawi duszę. Odkryłem cię tym obrazem i podobieństwem, o którym...
Nie wiem.
Nie chcesz wiedzieć. Choć wiesz, ecce homo. Od dawna. Chryste.
Nie poddawaj się.
Obraz i podobieństwo. Nie widzisz tego człowieka opartego o słup latarni?
Przestał stanowić dla mnie problem.
Ile w tobie pustki.
Chodź, bracie. Przemarzłeś. Ręce lodowate.
Co mówisz? Nie możesz iść.
Ja wiem, ale musisz.
Ja to niedaleko.
Nawet nie wiesz, że mnie uratowałeś.
Mieszkał w pracowni malarskiej. Było tam zimno i pusto. Malarze schodzili się do pracowni za dnia. Wykrzykiwali o swoich mniemaniach farbiarskich, poglądach, walkach. Ów człowiek samotny słuchał, co mówią, ale nie mieszał się do ich rozgwaru. Posłuchał i odchodził na swej drewnianej nodze w dziwnym odzieniu. postronkiem przepasany włóczył się po zaułkach wielkomiejskich.
Ale który zacznie? Jurek.
Jerzy, Jerzy, błagam cię. Proszę.
Dobrze, dobrze, ja zacznę.
No.
Ale nie wprost.
Z rana pod nieobecność kolegów zamykał na klucz tę izbę. Rozkładał na podłodze wielkie arkusze rysowniczego papieru i leżąc na ziemi coś w tajemnicy rysował. Kilkakroć podpatrywali go przyjaciele. Nie przerywali, gdyż czcili jego wielki, a zmarnowany talent.
Nie może się domyślić, że spiskowaliśmy.
Jasne. Wszystko jedno, jakby byle skuteczne.
Tu musisz się położyć, synu.
Tutaj.
Ja. Przykryję cię derkami.
Gdy tylko dały się słyszeć odgłosy stąpania, ów człowiek darł rysunek w drobne strzępy. Darł go zresztą i bez tych oznak nadejścia ludzi. Teraz jednak niósł nieprzytomnego opuchlaka.
Im częściej jest tu przytułek dla żebraków, tym mniej pracowni malarza.
Dzień dobry.
Nie było tu kogoś do mnie? No,
nie poznajesz starych przyjaciół?
Lucja! Jerzy! No. Musiałem się zająć tym tu. A co w Monachium?
Masz pozdrowienia od Chrystiana.
Wspomina mnie jeszcze?
Pani Helena czekała tu na ciebie.
Ta aktorka.
Tak? Tak. Poza tym woźny z Rady Miejskiej przyniósł jakieś pismo. Proszę.
I nikogo tu nie było? Ze znajomych?
Mężczyzna około 40 lat. Zazwyczaj ciemno odziany.
Ale kto?
Nie znacie go.
To jest jedna wielka kpina. W tej norze marnują się i dogorywają coraz to nowe dziesiątki ludzi.
W jakiej znowu norze?
A tymczasem piszą mi tu, że ogrzewalnia to wszystko i miasto nie może w tej chwili nic więcej uczynić. A ja wiem, że ta cała rzesza ludzi wydziedziczonych, opuszczonych, bez wyjścia pewnego dnia rozsadzi to wszystko. Jeżeli nie ma w mieście sposobu na poratowanie tych ludzi, wkrótce pozostaną już tylko represje.
Ale mów jaśniej.
Człowiek, który nie ma dachu nad głową, ubrania i kawałka chleba, może już tylko żebrać albo kraść dla utrzymania się przy życiu. Bo w tym nędznym stanie najczęściej nie jest zdolny do pracy.
No raczej niełatwo mu ją znaleźć.
A na jedno wychodzi. A zatem sądy, policja, więzienie.
Rozum zbiorowy, takie działania...
Takie działania są tyleż fałszywe, co fatalne w skutkach. A rozum zbiorowy okazuje się nie jest nawet w połowie tak wielki jak u pojedynczego chłopa na wsi. Chłop nigdy nie odmówi proszącemu noclegu i kawałka chleba. Choćby dlatego, by go tamten z zemsty nie podpalił.
A społeczeństwo zdaje się nie myśleć nawet o tym i mnoży przyszłych podpalaczy. Nie, ja to widzę inaczej. Każdy z nas tworzy siebie. Mamy indywidualne zadania. No, czy jak wolisz, posłannictwo i odpowiedzialność indywidualną. Tylko za siebie. Wszystko zależy od tego, czy jednostka to swoje zadanie wypełni, czy nie. Jeśli tak, społeczeństwo będzie się składać z większej liczby ludzi wartościowych. Jeśli nie, będziemy musieli budować coraz więcej ogrzewalni i przytułków dla różnych wykolejeńców i nierobów.
Dla nieszczęśliwych i skrzywdzonych ludzi.
Więc będziesz sobie szedł własną drogą, korzystając z bezpiecznego układu społecznego. Tak?
A jeśli ten układ runie?
Jeśli ja, albo ty, przypadkiem, znajdziemy się na dole.
Ale każdy z nas idzie własną drogą, lepi swoje gniazdo.
Tylko że dla tych ludzi nie ma skrawka ziemi, który mogliby nazwać swoim już. Nie ma kromki chleba, na którą mogliby zapracować.
Nie ma dziecka, które mogliby wydać na świat z przeświadczeniem, że nie będzie zawalić drogą.
Pomyślałeś kiedyś o tym?
No cóż na to poradzisz?
Mamy tworzyć wartości z tych elementów, które w życiu znajdujemy. A ponieważ znajdujemy je przede wszystkim we własnym wnętrzu, musimy skupić się na sobie. Trzeba się szczelnie w sobie zamknąć. W przeciwnym razie rozproszymy to, co mamy. Tak, tak, tak. Być może, być może. Tyle, że ty jesteś doskonale pewny swojej postawy.
A ja?
Od jakiegoś czasu mam wątpliwości.
z którymi nie mogę sobie poradzić. Udajemy, że wszystko jest w porządku, a przecież dobrze wiemy, że to jest jedno wielkie kłamstwo. Złudzenie. Kryjemy się, uciekamy na małe wysepki tak zwanych stosunków społecznych i układów towarzyskich, zadufani w siłę i rację jakiegoś powszechnego systemu, który każe przemilczeć i tłumić usprawiedliwiony gniew.
Przelej te swoje doświadczenia na płótno. Jestem pewny, że dadzą bardzo ciekawy efekt.
Tak, no na to trzeba by jeszcze wierzyć w sztukę. Tak jak ty. A ja jestem przekonany, że ta ciągła ucieczka...
Ucieczka?
Tak, ucieczka.
A przed kim?
W pewnym sensie przed samym sobą.
Max jest sobą i żyje w tym samym świecie, co każdy z nas. A przecież nie musi uciekać. Czy się mylę?
No, z pewnością.
Bo przecież każdy sobie. Nie, ale nie można się z tym godzić. Nie wolno.
Chodzi ci pewnie o ucieczkę od odpowiedzialności.
Ciekaw jestem, w jaki sposób mogę być odpowiedzialny za kogoś, kto sam zmarnował życie i teraz jest na dnie. Myślisz, że nędza ludzka pojawia się za karę? I że każdy odpowiedzialny jest wyłącznie za siebie?
To wygodne.
Nie można godzić się z tym, że cała masa ludzi jest wyrzucona na bruk. Że każe im się wieść życie niemal zwierzęce, wyłączające powoli wszelką świadomość poza uczuciem lęku i głodu. Nie wolno.
To pan, proszę. Ja pytałem już o pana. Proszę bardzo. To moi koledzy.
Kłaniam. Pozwoli pan, że obejrzę pańskie obrazy?
A jak pan sobie życzy.
Muszę stwierdzić, Adam, że stajesz się sławny. Coraz więcej ludzi odwiedza twoją pracownię.
Jeśli wliczyć włóczęgów i żebraków, sława będzie rosła w nieskończoność.
Darujcie.
O czym rozmawialiśmy?
A, tak. A masz pewnie sporo racji, Max. Ale widzisz, nie każdy może tak jak ty.
Adam, chodź tu. Chodź. Uważam, że powinieneś malować za wszelką cenę. Powinieneś się do tego zmusić. Masz talent.
Oczywiście.
Jesteś nam wszystkim potrzebny.
Oczywiście.
Adam. Ach, Adam. No dobra. Nic tu po nas, chłopaki. No. Chodźmy. To co? Spotykamy się na mojej wystawie.
Przyjdziesz, Adam?
Oczywiście, Max. Oczywiście.
No, więc możemy teraz porozmawiać o naszych sprawach.
Przepraszam, że musiał pan tak długo czekać.
O, było mi to na rękę. Pomogło dokończyć pewną analizę.
Tak?
Daruje pan, że nawiążę do rozmowy, której byłem świadkiem. Nie jest to wprawdzie wytwornie podsłuchiwać rozmowę, w której nie bierze się udziału, lecz całe moje życiowe zadanie w dużej mierze opieram na podsłuchu. Pan również.
Nie przypuszczam.
Nie chodzi mi o zwykłe podsłuchiwanie cudzych rozmów. Chodzi o coś innego. Nieraz zastanawiałem się, w jaki sposób mógł pan podsłuchać tyle prawd. Prowadząc jednocześnie życie tak roztargnione, stanowi pan dla mnie poważną zagadkę.
To znaczy?
Myślę, że wszyscy mylą się co do pana. Nie widzą go.
Nie widzą czego?
Chodzi o pański gniew. On jest wartością. Ten gniew jest bezcenny. On jest pańskim podsłuchem, intuicją, wczuciem się w to, co nurtuje masę.
Już. Wydaje mi się, że pan nie bierze za kogoś innego.
Pańscy przyjaciele chcą za wszelką cenę sprowadzić pana gniew do wybuchu geniuszu malarskiego lub czegoś w tym rodzaju. Chodzi jednak o sprawę, która mocno przerasta ich wspólny niepokój. Znam port i korytarze kopalń i hale fabryczne. Ludzie są rozczarowani, trawi ich wielki, bezgraniczny gniew. Ten gniew narasta. Lecz trzeba przyspieszyć jego wybuch. Przyspieszyć akt zbiorowej świadomości. Pan rozumie, co to znaczy? Rozumie pan, jaki to rodzaj twórczości?
Ale czego ma dokonać? Bezpośrednio, czego? Przepraszam. Ten człowiek ma gorączkę.
Mógłby pan mu wytrzeć twarz ręcznikiem. Okropnie się poci. Zdechlak.
Nie wiem, czy pan się nie myli w ocenie, nie wiem. Już. Trzeba mu jeszcze zdjąć uciory.
Pan sam nie ma świadomości swego gniewu. Prostaczek Boży, nie wiedzący nic o swoim geniuszu. Będę szczery. Mam wobec pana pewne plany.
Aha.
A śmierdzi, śmierdzi ten żebrak.
Śmierdzi? Słyszałem.
Najpierw chciałbym pana skarcić za obrazy. To nie jest droga do skupienia sił. Pan nie rozprasza na sentymentach. Chce pan uciec przed swoim gniewem ku tak zwanym zakątkom duszy. Nie wolno.
Co nie wolno? Pomóc biedakowi?
Karcę pana i za to. To także jest rozpraszanie sił. To służy do kiełznania ich świadomości, nie pozwalając jej dojrzeć wcześniej i wybuchnąć.
Ubogich zawsze macie, lecz mnie nie zawsze.
Zbiorowa świadomość dojrzała gniewem rozprawi się również z tym.
Z miłosierdziem?
O, złotówka tu, złotówka tam. Za prawo spokojnego posiadania milionów. W bankach, w lasach, w folwarkach. Za złotówkę tu, złotówkę tam, dokładnie odmierzoną i wyliczoną i wziętą z ich zwierzęcej charówki przez 10, 12, 16 godzin. Za lichy grosz, za mniej niż prawo do życia, za nadzieję wątpliwej pociechy tam. Za nadzieję, która niczego nie zmienia, tylko krępuje potężny, wspaniały wybuch ludzkiego gniewu.
A może jest w tym sporo słuszności? A jednak... Ubogich zawsze macie. Mnie nie zawsze. Wszystko to jest jednak, panie, straszne. Straszne!
Jest to niezwykły malarz. Nie. Nie jest to już malarz. Dzisiaj porzucił to bawidło ludzi światowych. Jeżeli jest artystą, tym większa zasługa, że swój artyzm bez żalu odrzucił. Wziął jednak pędzel do ręki, ażeby stworzyć obraz Zbawiciela. Umiał malować, więc wziął się do tego. Wśród twardego postu i żarliwych modlitw tworzył wizerunek Zbawiciela.
Ciągle szukam linii, konturów, zarysu tego, co jest we mnie. Jesteś ciągle głębszy od mego widzenia, od tego, co ogarniam duszą. Czyżby to już nie godziło się z tobą? Powiedz, co jeszcze więcej mogę uczynić dla ciebie w nich? Powiedz sam, jaki będzie ze mnie pożytek, jeżeli ty odrzucisz mój obraz, a oni odrzucą mnie. Ten kształt, który obejmuje duszą i te plamy barw na płótnie. I ty w tylu ludziach, to jedno. Tylko, że ja nie jestem im potrzebny. Tak, przekonałem się o tym. Będę wart tyle, ile utracę, tak? Nie, nie, to nie jesteś ty. Więc to nieprawda, że cię utrwalam w tylu ludziach, w tylu duszach.